Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Pan Bóg po godzinach.
Dobry wieczór, minutę po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zaczynamy kolejną audycję z cyklu Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Dziś, tak jak zapowiadałem, temat cały czas aktualny, cały czas rozwijający się i wymagający też wyjaśnień. Będziemy rozmawiali dzisiaj o imigrantach, uchodźcach, emigrantach. Na początek chciałbym właśnie rozwinąć te pojęcia, ponieważ mylnie są traktowane zamiennie. A w studiu Radia Doksa dzisiaj ksiądz profesor Marek Lis. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor opolskiej Caritas, szczęść Boże.
Kłaniam się.
Ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I dr Tadeusz Detyna z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W dzisiejszy wieczór stwierdziłem, że warto porozmawiać właśnie o tym problemie, z którym mierzy się Europa. Może na początek ksiądz Arnold Drechsler, prosto z Wiednia prawie że, prawda? Tam, w stolicy Austrii, spotkali się przedstawiciele Caritas z całej Europy. Na gorąco komentarz, proszę księdza, jak było, bo zanim weszliśmy na antenę, trochę sceptycznie ksiądz się wypowiedział o tym, sceptycznie wewnątrz, no nie ma ksiądz pozytywnych przemyśleń.
Nie sceptycznie o tym spotkaniu.
Ale o wrażeniach.
Tak, tak, tak. Muszę powiedzieć, na samym początku tutaj, kiedy siedziałem w tej rodzinie 25 Caritas europejskich, czyli w rodzinie Caritas Europa, i kiedy słuchałem, co się dzieje i z jakimi problemami mierzą się koledzy, przyjaciele, nasi bracia i siostry z rodziny Caritas, to po prostu wstyd mi było. Wstyd mi było, a ten wstyd się wczoraj jeszcze powiększył po wypowiedzi, powiedzmy, po charakterze, po tonie, po pewnych elementach wypowiedzi pani premier. Że jestem z Polski i że reprezentuję Caritas Polski. Dlatego, że wystąpiłem na takim pięknym, w ogóle był sposób prowadzenia tego spotkania całego. No i zabrałem głos i powiedziałem, że to wszystko ładnie. Papież zaprasza, mój biskup opolski, Andrzej Czarnia, przed papieżem zaprosił 3 miesiące wcześniej, czyli w połowie czerwca. Parafie też deklarują, że pomogą. Nawet mamy taką inicjatywę, najpierw w ośrodku, potem w 36 dekanatach znajdziemy 36 miejsc takiego docelowego pobytu. No ale te nasze wysiłki na nic, ponieważ rząd postawił ucho igielne. I jeżeli to ucho igielne nie zostanie poszerzone, no to wszystkie nasze piękne plany, dobre chęci, zaproszenia na nic. I nawet powiedziałem, że do tej pory no nie widziałem ani jednego uchodźcy i tak powiedzmy taki suchy, kpiarski żart powiedziałem, że chyba będziemy musieli pierwszego Syryjczyka kupić na targu.
No właśnie, to był głos na bieżąco z Wiednia, najbardziej aktualny, ale przygotowując się do tej audycji i słuchając tego, co się dzieje w mediach, co my też przekazujemy w wiadomościach, przecież pierwszy sygnał o tym, że uchodźcy, imigranci docierają do Europy, to był wrzesień 2012 roku. Wtedy pierwsza katastrofa na Morzu Śródziemnym zatonęła łódź z uchodźcami, którzy płynęli na Lampedusę. Wtedy zaczęło się mówić o problemie ludzi napływających do Europy. Patrzę na księdza Lisa, który trochę kiwa głową.
Kiwa mi to.
W przeciwnym kierunku.
Tak, bo dlatego, że tu najpierw tak, no widzę, że ksiądz Drechsler się czuje trochę niekomfortowo,
nie.
ale myślę,
tak,
że...
Tak, tak, i komfortowo się czuję.
Tak, ale myślę, że to nie wynika z tego, że sam nie próbuję czegoś robić. Bo myślę, że to przypomnienie, zresztą można sięgnąć do zasobów internetu i przeczytać. Chociażby to, co biskup Opolski powiedział na pielgrzymce mężczyzn na Górze Świętej Anny, to już było przedstawienie gotowego, przemyślanego, przedyskutowanego projektu.
Tak.
I to była końcówka czerwca. Z 18 czerwca, jeśli mnie pamięć nie myli, mamy stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Więc dobre dwa miesiące przed tym, zanim rząd zaczął w ogóle cokolwiek myśleć
dostrzegać
i
problem.
Dostrzegać, zresztą te próby, no potem okazało się, że nieudane, ale to trudno, jeżeli grupa tylko pasjonatów próbuje ratować tysiące ludzi. Myślę tutaj o tej fundacji
Estera,
ale myślę, że tam było bardzo dużo dobrej woli, tylko że ona trafiła na mur, co do którego powinniśmy się wstydzić. Ale raczej wstydzić, na ucho igielne, ale wstydzić nie naszej postawy, nie naszej gotowości, tylko wstydzić tego, co ci, którzy nas reprezentują, którzy rządzą,
tak.
Bo to ostatecznie oni, zresztą myślę, że bardzo dziwne wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, że z jednej strony premier rządu mówi, tak, przyjmujemy, a potem reprezentanci tej samej partii w Brukseli mówią nie. Mówią to bardzo delikatnie, wstrzymując się od głosu, więc nie ma tutaj spójności. Ale wróćmy tutaj, kiedy się to tak naprawdę zaczęło.
No właśnie.
To się zaczęło dużo wcześniej. W latach 90. studiowałem we Włoszech. I zanim myśmy tu w Europie Środkowej czy w Polsce zaczęli słyszeć w ogóle o problemie emigrantów, to kraje południowej Europy miały to na bieżąco. Po upadku komunizmu Włosi się przede wszystkim zmagali trochę od północy z tymi emigrantami, którzy przyjeżdżali z byłej Jugosławii, chociaż tam tradycyjne kierunki to były, zdaje się, Niemcy. No bo oni byli gastarbeiterami i jeżeli mieli gdzieś rodziny, punkty odniesienia, adresy, doświadczenie, to były Niemcy. Austria, bliższe kraje.
To już od lat 60. Tak, czy tak, nawet tak, 50.
Później. Natomiast Włochy natrafiły na potężne fale migrantów przybywających z Albanii. Jest bardzo wstrząsająca historia, jak Włosi próbowali sobie w niezwykle okrutny sposób, i to niestety trzeba powiedzieć, radzić, no słowo radzić to jest okropne tutaj, niepasujące, blokując łodzie, niejednokrotnie je taranując łodziami czy okrętami swojej marynarki wojennej, czy też straży pogranicza i chyba do najtragiczniejszego wydarzenia doszło w Wielkanoc 97 roku, jak mnie pamięć nie myli, gdzie łódź, statek wypełniony setkami ludzi został zatopiony i ci ludzie w ładowniach z tym statkiem, dzieci, kobiety poszły na dno. To są rzeczy wstrząsające, zatem myślę, że problem migrantów, o którym u nas było cicho, trzeba cofnąć o dobrych kilkanaście lat.
Ale tak. Albania nadal leży w Europie.
Tak, ale to też proszę pamiętać, że to był jednak kraj bardzo podobny kulturowo do tego, z czym się spotykamy, bo jednak Albania była poddana przez długie stulecia żywiołowi ottomańskiemu. To były posiadłości tureckie. Tam owszem prowadzono po II wojnie światowej politykę ateizacji bardzo intensywnej tego kraju, ale to była ateizacja, która nie tyle zmierzała do wykorzenienia chrześcijaństwa, które tam było dość słabe. Owszem, mamy ten przykład piękny Matki Teresy, ale generalnie to był kraj objęty żywiołem muzułmańskim, więc obcość kulturowa, obcość językowa. Język albański jest chyba trudniejszy od języka arabskiego. I myślę, że tutaj już mieliśmy takie próby Europy, która stawiała czoła i nie umiała sobie z tym poradzić.
Tak, i to były migracje w ramach Europy. W Albanii mieliśmy stalinizm praktycznie, no i aż dziw bierze, że ten stalinizm po prostu się zawalił, upadł w sposób w zasadzie pokojowy. Albania była najbiedniejszym krajem Europy. Wówczas, teraz już się mówi, że Mołdawia jest podobno biedniejsza. Był to kraj, no właściwie jedyny wówczas na świecie kraj ateistyczny, gdzie jakiekolwiek wyznanie, wszystko było po prostu zakazane, no i nawet pod groźbą kary śmierci. No i był to kraj w Europie o najwyższym przyroście naturalnym. Więc można powiedzieć, potwierdza się ta teza, że kto ma najwięcej dzieci, ci, których na to nie stać. No i po upadku tego systemu Albańczycy, zamiast wziąć się do pracy i powoli budować dobrobyt, który może za 100 lat by tam zawitał, przyjęli inną strategię, załapać się na dobrobyt stworzony przez innych. Wobec tego właśnie wsiadali masowo na mniej lub bardziej pływające jednostki i przez cieśninę Otranto do Włoch. We Włoszech klimat dla nich był bardzo nieprzychylny, dlatego że Albańczycy po prostu bardzo szybko zaczęli tworzyć struktury przestępcze. No i te, no, można powiedzieć, zorganizowane grupy przestępcze rozlały się po Europie Zachodniej. No i w związku z tym powiedzmy sobie też szczerze, że jeżeli taranowano te łodzie, to nie jeden Włoch wówczas odetchnął z ulgą, że może jednak ta plaga nas nie zaleje. Dziś mamy to zjawisko na znacznie szerszą skalę. Oczywiście już w latach 90. i wcześniej mieliśmy w Europie Zachodniej dzielnice, gdzie zdecydowanie dominowali przybysze z innych krajów, z innych kontynentów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Francję, to był to Maghreb, czy też Czarna Afryka, Komory. W Niemczech oczywiście dominowali Turcy. W Wielkiej Brytanii bardzo dużo mówiono o dysfunkcjonalnych przybyszach z Karaibów, którzy najbardziej rozrabiali i było ich stosunkowo niewielu, ale gdy chodzi o odsetek więźniów, no to tutaj ten odsetek był bardzo duży, z tym, że ci ludzie przybywali no, w miarę legalnie, to znaczy dostawali wizę, później wsiąkali, gdy już ten czas się pobytu skończył. A natomiast dzisiaj mamy no, po prostu falę z użyciem no, po prostu jednostek pływających, no i mamy bardzo dobrze zorganizowane kanały przerzutowe tych ludzi, nawet z bardzo odległych krajów, takich jak Pakistan.
Panie doktorze, jeżeli jest już pan przy mikrofonie, chciałem zapytać o to rozróżnienie. Imigrant, uchodźca, emigrant. No i nie wiem, czy w tym kontekście, czy już można prosić o wyjaśnienie pojęcia islamista.
No, może jeszcze za wcześnie, ale imigrant to jest ten, który przybywa do danego kraju z punktu widzenia danego kraju. Emigrant to jest ktoś, kto stąd wybywa, kto wyjeżdża. Natomiast no, o uchodźcach mówimy wówczas, gdy no, te osoby po prostu uchodzą, ratując życie, na przykład gdy dany kraj jest ogarnięty wojną domową. No, można się zastanowić, a jeżeli to nie jest wojna domowa, tylko na przykład trzęsienie ziemi, jak w Nepalu, czy to też będą uchodźcy? No, jeżeli oni nie mają do czego wracać, to w zasadzie też to rozróżnienie jest bardzo płynne, dlatego że po prostu nie zawsze można stwierdzić, że tutaj mamy do czynienia z wojną domową, a tutaj nie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład Nigerię, no to są obszary, gdzie można mówić o aktywności organizacji terrorystycznej, na przykład Boko Haram. Co oczywiście nie znaczy, że cały kraj jest ogarnięty wojną domową. Ktoś może uciec z danego terenu, ale tak, ale nie ucieknie do jakiejś innej prowincji Nigerii, tylko ucieknie no, do Europy. Można być uchodźcą, uciekając na przykład przed no, dewastacją środowiska w danym miejscu, nie da się już żyć, następuje pustynnienie, brak dostępu do wody pitnej. Czy można uciekać, bo na przykład podnosi się poziom wszechoceanu, no i zalewa tych ludzi woda, tak jak to się dzieje w przypadku Kiribati. I ja tutaj mogę powiedzieć, że obawiam się, że niestety poziom wszechoceanu będzie nam się podnosił i oczywiście to nie jest sprawa z roku na rok, ale być może kiedyś jeszcze świat stanie wobec konieczności ewakuacji dużej części Bangladeszu, a pamiętajmy, że jest to kraj niewielki o ludności porównywalnej z ludnością Rosji, z tym, że w Rosji liczba ludności spada, a w Bangladeszu ciągle rośnie.
Zapytałem o to rozróżnienie uchodźca, imigrant, emigrant, bo teraz czas na wypowiedź papieża Franciszka, który powiedział w Watykanie: w obliczu tragedii dziesiątków tysięcy uchodźców uciekających przed śmiercią z powodu wojny i głodu i będących na drodze do nadziei życia, Ewangelia wzywa nas, byśmy byli bliźnimi najmniejszych i opuszczonych. Nie wystarczy powiedzieć odwagi, cierpliwości. Apeluję, każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor i każde sanktuarium Europy niech ugości jedną rodzinę, zaczynając od mojej diecezji rzymskiej. Tak powiedział papież Franciszek i wydaje się wbiłki w mrowisko, bo zaczęło się właśnie, zaczęła się dyskusja, w której mam wrażenie pominięto kompletnie rozróżnienie imigrant, emigrant, uchodźca. Patrzę na księdza Wojciecha Prackiego, bo podobny apel, który wystosował papież Franciszek, wystosował biskup Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelickiego, Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Faktycznie podobny apel, natomiast są też pewne różnice, mianowicie papież Franciszek, wbijając kij w mrowisko, daje, no może nie rozwiązanie od razu, ale pewną konkretną sugestię, prawda? Mm-hmm. Natomiast, no oczywiście apel biskupa Jerzego Samca jest apelem na zdecydowanie mniejszą skalę, obejmującą tylko nasz kraj, bo pamiętajmy, że luterańskie kościoły mają charakter krajowy, czyli zamykają się w granicy danego kraju, mm-hmm. tudzież regionu. I no, powiem tak, w apelu papieża Franciszka urzekł mnie ten konkret. Natomiast w apelu mojego biskupa nie ma żadnych sugestii, czy nie ma żadnych konkretnych rozwiązań, co nie znaczy, że jest to apel zły, prawda?
Jest powoływanie się na Ewangelię.
Jest powoływanie się na Ewangelię, jest tutaj zaproszenie do modlitwy za uchodźców. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, biskup Kościoła Jerzy Samiec dzieli się swoimi doświadczeniami czy swoimi spostrzeżeniami, które w Berlinie popełnił na przestrzeni ostatnich tygodni, wizytując jeden z diakonijnych ośrodków dla azylantów właśnie kościelnych. I tam mu powiedziano, że w latach 70., 80. to był właściwie ośrodek, w którym mieszkali Polacy ubiegający się o azyl w Berlinie Zachodnim wówczas, czyli w zachodnich Niemczech, a dzisiaj tej pomocy potrzebują inni ludzie. To jest moim zdaniem bardzo trafne spostrzeżenie, że my jeszcze nie tak dawno, no 30 lat temu, znajdowaliśmy się może nie w takiej samej sytuacji, ale w jakiś sposób zbliżonej. I jeszcze pozwolę sobie tutaj na jedną uwagę, panie redaktorze. Nie padło w tym apelu nic takiego, co moglibyśmy zrobić. No, na warunki Kościoła luterańskiego w Polsce też byłoby trudno, gdyby każda parafia miała faktycznie przyjąć jakąś rodzinę, bo to wiąże się z kosztami, z przygotowaniem, to wiąże się też z odpowiednią ilością kompetentnych wolontariuszy. Niemniej diakonia Kościoła, czyli ta organizacja, można powiedzieć, bardzo podobna do Caritas, chociaż działająca na mniejszą skalę, podejmująca podobne tematy, zbiera środki od wiernych Kościoła po to, żeby coś zrobić, prawda? Bo to, co wiemy na pewno, że na pewno będą potrzebne środki finansowe. Więc to już robimy i myślę, że za tym pójdą też także te konkrety.
Jeśli mogę wejść w słowo, przyznając pytanie kolejne pana redaktora, ja bym tu widział pewną analogię między na przykład tym, co powiedział papież, ale zostawmy papieża na daleko, on jest daleko w Rzymie, między tym, co powiedział biskup opolski Andrzej Czaja.
Wcześniej jeszcze
W połowie czerwca, tak. On skierował do proboszczów konkretne zapytanie. Tak. Czy macie na terenie parafii wolne chaty? Prawda? Obojętnie, czy to będą budynki parafialne, czy to będą budynki parafian, czy to będą jakieś inne gospodarcze obiekty. Także, powiedzmy, wskazał nam w naszej takiej, powiedzmy, słownej już debacie, że tutaj trzeba współpracować z gminami jak najbardziej. Dlaczego z gminami? Dlatego, że podobny bardzo konkretny apel gdzieś około 92 roku wystosował arcybiskup Nosol. To na Śląsku Opolskim jest taka, powiedzmy, rzeczowe podejście do sprawy. Mianowicie, ja pamiętam, jakim szokiem były dla mnie słowa arcybiskupa, że modlić się za chorych to jest za mało. Myślałem, co teraz przyjdzie. Im trzeba konkretnie pomóc. Powstały stacje, które dostarczały łóżka, materace, kule, auta, samochodami przyjeżdżają pielęgniarki, telefony służbowe i mamy, powiedzmy, pod opieką stacji opieki Caritas gabinety rehabilitacyjne. Gdzie tam Caritas, Kościół, gabinety rehabilitacyjne? Co to Kościół mówi do tego? A jednak, konkret, czyn. I więc tutaj nasza wiara musi się wyrażać w uczynkach. To jest święty Jakub z kolei.
Jeżeli właśnie Zastanawiam się, bo biskup opolski Andrzej Czaja wystosował ten apel w czerwcu. To zbiegło się z tym porozumieniem z Fundacją Estera, które miało dać właśnie, miało sprowadzić Syryjczyków, chrześcijan na Opolszczyznę, no ale ksiądz jeszcze ani jednego Syryjczyka nie widział.
Epizod, tak bym to nazwał, z Fundacją Estera, on już jest właśnie zakończony, dlatego że myśmy się spotkali potem, pani Miriam Szedit, prezes Fundacji Estera, podeszła do księdza biskupa, zapytała, czy ksiądz biskup pomoże. Otwarty jak drzwi do nieba dla wszystkich. I oczywiście spotkania w kurii, jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, dużo, dużo przygotowań, rozeznań, ale okazało się, że po tamtej stronie to nie było odzewu, nie było informacji, nie było zaproszeń. Okazało się, że ta gotowość nasza, diecezji opolskiej, to tylko jest jeden z elementów programu pomocy uchodźcom. Pozostałe leżą po stronie fundacji. No myśmy pojechali do Warszawy, na ulicę Platera spotkaliśmy się z panią Szadit i tam okazało się, że ona nie wie, ilu przyjedzie. Oczywiście myśmy przyjęli do wiadomości tej argumenty, że to ze względu bezpieczeństwa. Nie podają płci, wieku, adresu, zawodu i tak dalej, zamieszkania, żeby ci, którzy zostają, żeby tam no, nie byli prześladowani. Przyjęliśmy to, ale dalej milczenie, cisza. I okazało się, że no, natrafia na trudności. Potem się pokazały te doniesienia w mass mediach i myśmy już, powiedzmy, już nie mogąc dłużej czekać, a chcąc działać, napisali do niej pismo, że po prostu z tego powodu, że brak informacji, brak kontaktu nawet tego fizycznego, który jest warunkiem współpracy, powoduje, że my dziękujemy, zawieszamy tą współpracę i dalszą pomoc uchodźcom będziemy realizowali za pomocą struktur wewnątrzkościelnych, głównie Caritas, we współpracy z organami państwowymi.
O tym, jak przygotowana jest diecezja opolska do przyjęcia uchodźców, porozmawiamy po krótkiej przerwie, po niej także zastanowimy się, kim są ludzie, którzy docierają do nas, do Europy właśnie i dlaczego na razie omijają Polskę.